Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI pozdrowił organizatorów, uczestników i widzów olimpiady w Londynie. Nasz dzisiejszy magazyn rozpoczniemy od aktualności watykańskich. A już za chwilę poznamy końcowy raport kardynałów, jaki trafił do rąk papieża w sprawie wycieku dokumentów z Watykanu. W kolejnej części programu usłyszymy opowiadanie o etiopskich dzieciach w cyklu audycji księdza Rafała Zarzecznego zatytułowanym Ex Oriente Lux. Na niedzielny magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
Jako pasterz zatroskany także o zagubione owce. To temat, który Benedykt XVI podjął na Anioł Pański. W rozważaniu wygłoszonym podczas niedzielnego spotkania w Castel Gandolfo papież nawiązał do dzisiejszych czytań mszalnych, z których wyłania się obraz Chrystusa Dobrego Pasterza. Jezus uosabia Boga Pasterza w swoim sposobie nauczania i w dziełach, troszcząc się o chorych, grzeszników oraz zagubionych, aby doprowadzić ich w bezpieczne miejsce w ojcowskim miłosierdziu.
Papież przypomniał o przypadającym dzisiaj wspomnieniu liturgicznym świętej Marii Magdaleny. Należała ona do owych zagubionych owiec, które uratował Jezus. Ewangelista Łukasz pisze, że wypędził z niej 7 złych duchów, to znaczy, że uratował ją od całkowitego zniewolenia przez zło.
Na czym polega to głębokie uzdrowienie, jakiego Bóg dokonał przez Jezusa? Jest to prawdziwy, pełny pokój, owoc pojednania człowieka z sobą samym i z innymi, z Bogiem, z bliźnimi i ze światem. Bowiem zły duch stara się zawsze zniweczyć dzieło Boga, siejąc podział w sercu ludzkim między ciałem i duszą, między człowiekiem i Bogiem, w relacjach międzyludzkich, społecznych, międzynarodowych, a także między człowiekiem i stworzeniem. Zły duch sieje wojnę, Bóg stwarza pokój. Aby dokonać tego dzieła radykalnego pojednania, Jezus, dobry pasterz, musiał stać się barankiem, barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Tylko w ten sposób mógł wypełnić wspaniałą zapowiedź psalmu. Tak dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy. Są to słowa kogoś, kto jak Maria Magdalena doświadczył w swoim życiu Boga i zaznał Jego pokoju.
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież przypomniał, że niebawem rozpoczną się w Londynie 30. Igrzyska Olimpijskie.
Olimpiada to największe sportowe wydarzenie na świecie, w którym uczestniczą zawodnicy z bardzo wielu krajów i jako takie posiada również poważną wartość symboliczną. Dlatego Kościół katolicki spogląda na to wydarzenie ze szczególną sympatią i uwagą. Módlmy się, aby zgodnie z wolą Bożą londyńskie igrzyska były prawdziwym doświadczeniem braterstwa między narodami Ziemi.
Ojciec Święty pozdrowił organizatorów, uczestników i widzów olimpiady oraz życzył, by przyniosła ona owoc w postaci pokoju i pojednania między narodami.
Papież nawiązał ponadto do ostatnich tragicznych wydarzeń w USA i Afryce. Stwierdził, że dogłębnie poruszyły go wiadomości o bezsensownej przemocy w Denver oraz o katastrofie morskiej w pobliżu Zanzibaru, gdzie życie straciło niemal 150 osób. Zapewnił o modlitwie i duchowej łączności z bliskimi ofiar, szczególnie dzieci.
Natomiast w słowie do Polaków Benedykt XVI zwrócił się zwłaszcza do sióstr zakonnych.
Szczególnie pozdrawiam siostry zmartwychwstanki, przybywające w zimie na spotkanie odnowy ducha, jak również Urszulanki Siary z Polski, które pielgrzymują śladami swych świętych zawosiciolek Anieli Merici i Urszuli Lidochowskiej. Drogie siostry, życzę wam, by wasz pobyt w Rzymie umocnił was charyzmacie i odnowił wasz zakon i zapał. Wszystkich Polaków obecnych dzisiaj w Castel Gandolfo, waszych bliskich przyjaciół oraz tych, którzy oczekiwają na wakacjach, polecam ojcu Bogorodzicy. Serca wam błogosławień!
Benedykt XVI otrzymał końcowy raport kardynałów w sprawie wycieku dokumentów z Watykanu. Dalsze decyzje w tej sprawie zależą od papieża. W kolejną fazę weszło też śledztwo w sprawie byłego papieskiego kamerdynera Paolo Gabriele, oskarżonego o kradzież tajnych dokumentów z apartamentu Benedykta XVI. Od wczorajszego popołudnia przebywa on w areszcie domowym. Najprawdopodobniej na początku sierpnia promotor sprawiedliwości, czyli watykański prokurator, podejmie kolejne kroki dotyczące stawianych Gabriele zarzutów. W praktyce oznacza to otwarcie postępowania sądowego albo umorzenie sprawy.
Paolo Gabriele chce poprosić Benedykta XVI o przebaczenie i wyjaśnić mu motywy swego działania, mówił w czasie specjalnej konferencji prasowej obrońca kamerdynera Carlo Fusco. Dodał zarazem, że chodzi tu o normalny ludzki gest, a nie o akt prawny, jakim jest prośba o łaskę, której może udzielić papież.
Paolo ha collaborato molto ampiamente.
Paolo od samego początku szeroko współpracował zarówno ze śledczymi, jak i z sędzią. Pozwoliło to na wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Pobudki, którymi się kierował, mają charakter, nazwijmy to, wewnętrzny i idealistyczny. Zawsze kierował się pragnieniem uczynienia czegoś, co może pomóc Ojcu Świętemu. Sposób, w jaki to zrobił, podlega obecnie ocenie sędziego. Możemy też potwierdzić, że nie ma żadnej sieci ludzi i żadnej zmowy wewnątrz czy poza Watykanem, które powiązane są z Paolo. Na obecnym etapie śledztwa możemy jednoznacznie wykluczyć, że z kimś współpracował oraz że otrzymał jakiekolwiek pieniądze czy inne pośrednie korzyści.
Ecco, questo lo escludo nella maniera più assoluta.
Paolo Gabriele został zatrzymany przez watykańską żandarmerię 23 maja. W jego mieszkaniu znaleziono poufne listy i notatki pochodzące z apartamentu papieża, w którym pracował. Do wczoraj przetrzymywany był w celi leżącej na terenie koszar watykańskiej żandarmerii. Teraz przebywa w swoim mieszkaniu w Watykanie. Może spotykać się tylko z rodziną i upoważnionymi przez sędziego osobami. Nie może korzystać z telefonu ani z internetu.
Światłość ze wschodu. Ex oriente lux.
O Jezus, my ręce bez zalet.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O Jezus.
Być dzieckiem w Etiopii. Chciałbym dziś opowiedzieć o dzieciach. Zbierałem się do tego odcinka od dawna. Ale człowiek całkiem już dorosły patrzy na świat innymi oczyma. Wspomnienia z dzieciństwa mając w pamięci zaledwie ulotne. Czy zatem zrozumie cokolwiek ze spraw dziecięcych? W dodatku rzecz dotyczy dzieci żyjących na rogu Afryki, gdzie, jak już nieraz mówiłem, wszystko zdaje się być odległe od naszych doświadczeń. Mimo to trzeba etiopskim dzieciom poświęcić choćby tych kilka minut. Skoro połowa 80-paromilionowego kraju ma niespełna 17 lat. Oznacza to, że w Etiopii mieszkają prawie wyłącznie dzieci i młodzież. I że to oni decydują o kształcie i przyszłości kraju.
A sama mama nie nauje miareka.
A zatem, jaki jest ten dziecięcy, afrykański świat? Przede wszystkim to świat pełen rówieśników. To zdecydowanie jedna z pierwszych rzeczy, jakie w Etiopii nieodparcie i najbardziej rzucają się w oczy. Wszystkie ulice w dużych miastach. Wszystkie małomiasteczkowe place, wszystkie wiejskie podwórka, drogi przecinające cały kraj, zawsze pełne są dzieci. Nie ma tam prawie takiego zakątka zamieszkałego przez ludzi, w którym nie spotkałbyś nade wszystko dzieci. Wokół kościoła i na dworcu autobusowym, na targowisku i w przydrożnym sklepiku, w taksówce i w kolejce po cukier, zwłaszcza zaś wokół szkół rozsianych po całym kraju. Na szkolnych placach, na przyszkolnych boiskach, na okolicznych dróżkach, drogach i ulicach. gdy idą do szkoły i gdy ze szkoły wracają, rano, wieczór i w południe. Wszędzie widzimy dzieci, nic innego tylko dzieci, same dzieci i młodzież młodszą. Tak iż się zdaje, że cały świat jest niczym innym jak tylko jednym wielkim żłobkiem, przedszkolem i szkołą. Tyle tutaj najmłodszego pokolenia. I chyba wcale nie przesadzam z tym zliczaniem młodocianej populacji, bo przecież nie jesteśmy przyzwyczajeni do podobnego widoku. Ja przynajmniej nie byłem, gdy przyjechałem do Etiopii po raz pierwszy. I proszę mi wierzyć, że sam nie wiedziałem, co o tym myśleć. Rzeczywistość jak zwykle ma dwa oblicza, niczym maski teatralne. Z jednej strony nic tylko się cieszyć, że przynajmniej tamten świat ma przyszłość, że nie wyginie ze starości, że w całej Afryce ludzie ciągle mają dzieci i że ich rodzenie niezmiennie uważają za jedną z najważniejszych rzeczy w swoim krótkim życiu. Dzieci są prawdziwym sensem życia. Takie zdanie brzmi górnolotnie i idealistycznie, ale na afrykańskim kontynencie jest po prostu prawdziwe. Pewnie to, co teraz powiem, nie będzie całkiem politycznie poprawne. Ale w Etiopii na dzieci nigdy nie jest za wcześnie, ani też za późno. Chciałbym opisać zjawisko społeczne, nie oceniając go według naszych kategorii. Z rodzeniem bowiem dzieci nikt tutaj nie czeka na urzędowe papiery, bo jest ono sprawą natury, więc nie trzeba do tego prosić o specjalne pozwolenie ani o dowód osobisty. Zatem, gdy tylko ludzie zaczynają być zdolni do rodzenia dzieci, to i rodzą. Nie jest więc niczym szczególnym 15-letnia matka. Niczym się też nie wyróżnia niewiele od niej starszy ojciec. Sprawy płci dla nikogo nie są żadną tajemnicą od maleńkości, choć oczywiście otacza się je szacunkiem i czcią nabożną. Może jest tak, że ludzie w Afryce ciągle jeszcze żyją w stanie pierwotnej niewinności, nieskażeni cywilizacją i tak zwanymi jej zdobyczami. Może dzieje się tak i dlatego, że całe rodziny żyją w jednoizbowej chacie i wręcz na jednym posłaniu. Może wreszcie dlatego, że nie ma czasu na filozofię tam, gdzie życie woła o przetrwanie, bo żyje się szybko i umiera młodo. Tak oto w Etiopii bardzo wiele dzieci ma bardzo młodych rodziców, a często też bardzo wiele rodzeństwa. Kiedyś na południu kraju spotkałem pewną młodą kobietę, pracownicę jednej z włoskich misji. Sama mi powiedziała, że ma 10 dzieci. Zrobiłem wielkie oczy, bo przecież wyglądała bardzo młodo. Pytałem potem kogoś, czy to prawda i ile ma lat. Okazało się, że prawda i że ma dopiero 25 lat. Żadne z jej dzieci nie są bliźniakami, a wszystkie zawsze najedzone i zadbane, choć przecież nie jest o to łatwo. I wielokrotnie jeszcze rozmawiałem z wieloma innymi młodymi ludźmi. Większość pochodziła z bardzo wielodzietnych rodzin, choć bieda z nędzą od zawsze panoszą się po tym pięknym kraju. Zatem dzieci się nie planuje, a jedynie za nie Bogu dziękuję, bo są bezcennym darem. Gdy zaś na świat przychodzą, to mama każdego kolejnego berbecia nosi zawsze przy sobie, najczęściej na plecach. Stąd widok pospolity. Młode kobiety dźwigają swoje dzieci w chuście przewiązanej przez plecy, niczym w tobołku. Gdy takie maluchy zaczynają chodzić, to biegają wpierw za mamą. Szybko jednak przechodzą pod opiekę swoich starszych braci i sióstr. W ten sposób dzieci wychowują się same i nawzajem. Szybko też się usamodzielniają i po chwili zaczynają już nawet zarabiać na życie. Tutaj zaczyna się ta mniej radosna część opowieści. Bo my mamy w głowach pogodne i beztroskie dzieciństwo. A tutaj nagle dowiadujemy się, że czterolatek pracuje jako pucybut na ulicy. Obok kolega starszy o rok zaledwie sprzedaje owoce. Jego brat kasuje za przejazdy w minibusie, a ich siostra myje talerze w kafejce za rogiem. Na wsi oczywiście wszyscy pracują na roli. Dzieci zwykle pasą bydło i pomagają rodzicom dźwigać na targ to, co z ziemi wyrosło. W miastach niestety wiele dzieci wprost żyje na ulicy, porzucone przez rodziców i wychowywane przez rówieśników. Aż strach opowiadać o takim bezdomnym życiu dziecka.
A za mama nie nauje miareka, jem i meka, bez zjawir i meka, z kasiem gede na i żakema.
A do szkoły to nie łaska. Jasne, że łaska. Do szkoły wszyscy biegną chętnie, choć czasami taka szkoła jest o 5 kilometrów stąd. Szkolnictwo w Etiopii teoretycznie jest obowiązkowe, jednak ciągle około 30% populacji to analfabeci, zwłaszcza wśród plemion na południu i zachodzie. Jakość edukacji w ogóle tam nie zachwyca, ale trudno też przykładać europejskie standardy. Standardem jednak są tam mundurki. Takie trochę w cudzysłowie, bo składające się najczęściej ze sweterka w jednym kolorze dla wszystkich. Taki sweterek nosi się przez cały Boży Rok i pewnie też z pokolenia na pokolenie. Więc zawsze są wyświechtane i dziurawe, i to nie tylko na łokciach. Ale co tam, że dziurawe, skoro wśród rówieśników jest wesoło? Byłem kiedyś w szkole prowadzonej przez cystersów na północy w Gonderze. Szkoła jest katolicka, ale większość uczniów to ortodoksi. Jest też trochę muzułmańskich dzieci. Nikomu to jednak nie przeszkadza, jak zresztą w całej Etiopii. Byle prozelityzmu nie uprawiać. No więc uczy się w tej cysterskiej szkole około 3,5 tysiąca dzieciaków, od 3 do 16 lat, bo jest i żłobek, i podstawówka, i tamtejsze gimnazjum. A wieczorami dokształcają się jeszcze ich rodzice. Dobrze pamiętam tamtą wizytę sprzed paru lat, bo dzieciaki były przecudnie wesołe, przyjacielskie i przytulaśne. Wszystkie mnie wówczas oblepiały, zaczepiały. Każde chciało pogadać albo zrobić sobie wspólne zdjęcie. Niektóre znosiły jakieś drobne podarki. Inne wypytywały o wszystko, bo biały człowiek nie bywa tam częstym gościem. Więc taki też jest dziecięcy świat w Etiopii. Rozbrykany, spontaniczny, przemiły i beztroski. Nie zmienia to jednak tego, co w nim smutne. Codziennej biedy i przymusowej pracy, dziecięcego głodu, braku higieny i opieki zdrowotnej, przeludnienia i braku perspektyw w świecie, który zmienia się w zastraszającym tempie. Wydaje się, że szansą dla wielu jest edukacja. To ona stanowi klucz do zmiany obecnej sytuacji. Miejmy nadzieję, że to nastąpi.
O Jezu!
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.